Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. I tak oto rozpoczął się nowy, 2013 rok. W minionych latach korzystałem z obecności w tym czasie profesora Piotra Małoszewskiego z Monachium i w Głosie z Krakowa na rozpoczęcie nowego roku wspólnie omawialiśmy wydarzenia poprzedniego roku. Mówiliśmy o tym, jakie oceniamy w kraju i jak mogą robić to ci, co spoglądają na naszą ojczyznę z zewnątrz, będąc za granicą Polski. To pierwsze spojrzenie to z kraju przedstawiałem ja, a to drugie właśnie profesor Piotr Małoszewski. Tym razem tej rozmowy nie mogę zrealizować. W czasie Bożego Narodzenia mój rozmówca nie nawiedził Krakowa. Z tego powodu dzisiejszy głos z Krakowa będzie trochę uboższy, bo nie będę miał ważnego rozmówcy. Będę się starał ten brak nadrobić, rozszerzając trochę tę moją ocenę minionego już roku. Ale jeszcze jeden problem pojawił się z dzisiejszym głosem z Krakowa. Tak, tak, ten mój dzisiejszy głos jest wyraźnie gorszy od tego, do którego Państwo przyzwyczailiście się. Podjąłem próbę leczenia, ale efekty nie są natychmiastowe i dlatego już na wstępie dzisiejszego spotkania przepraszam za chropowatość mego głosu. Taka sytuacja pojawiła się po raz pierwszy od ponad 17 lat emitowania tych krakowskich audycji. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze, tę usterkę mi wybaczą i już za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli, będę lepiej słyszalny. Zacznę teraz tę część merytoryczną audycji od tego, co przeżywaliśmy w ciągu minionych kilku dni. W minioną sobotę, 29 grudnia, w domu biskupim w Przemyślu zmarł ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, długoletni pasterz diecezji przemyskiej. Pogrzeb księdza arcybiskupa odbył się w środę, 2 stycznia, przed południem. Kto mógł, przybył do Przemyśla albo skorzystał z relacji w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, i mógł również uczestniczyć w tej ceremonii. Inni zapewne towarzyszyli duchowo zgromadzonym na modlitwie w archikatedrze przemyskiej. Odszedł do domu ojca człowiek wielki, niezłomny biskup, obrońca wiary, stojący po stronie prawdy. Jakichkolwiek tu określeń byśmy używali, to zawsze będą tylko nieudolnym opisaniem słowami tego, co realizował w swoim życiu ten wielki kapłan. W numerze naszego dziennika, wydanym na ostatni dzień minionego roku, numerze poprzedzającym uroczystości pogrzebowe, dostaliśmy nie tylko opis dokonań tego wielkiego pasterza, ale również świadectwa tych, którzy od lat znali go, widzieli jego czyny, podziwiali i obficie z nich czerpali. Przyznam, że znalazłem w tych zapisach wiele bardzo ważnych informacji. Na przykład ksiądz biskup Edward Frankowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarki o testament dla nas, pozostawiony przez księdza arcybiskupa Ignacego, zwrócił uwagę na 3 zasady stosowane przez zmarłego arcypasterza w całym jego życiu. Warto te zasady wymienić, bo chociaż krótko opisane, zawierają to, co może stanowić ważny element fundamentu, na którym budować możemy również nasze życie. Pierwszy z tych zasad to wierność prawdom wiary. Druga zasada nakazuje szukać prawdy i kierować się prawdą w każdej naszej aktywności. A trzecia z tych zasad może być ujęta 4 krótkimi słowami. Tyle mam, ile dam. Można tę trzecią zasadę nazwać również zasadą miłości. Tyle mam, ile dam. Takie niby proste 3 zasady. ale jakże trudno je realizować w życiu każdego z nas. Ileż to mamy okazji, gdy pojawia się wątpliwość. Może by tym razem od tej zasady odstąpić, zbyt trudno ją realizować. I wtedy warto sobie przypomnieć tego arcypasterza, który w całym swoim życiu doczesnym te zasady stosował i dlatego my teraz jemu dziękujemy za ten dobitny przykład, że można je stosować i że to stosowanie jest na miarę ludzkich możliwości. Nie będę oczywiście w dzisiejszej audycji przypominał tego wszystkiego, co zebrał o księdzu arcybiskupie Ignacym Tokarczuku i opublikował nasz dziennik. Pozwólcie jednak, że wspomnę tu tylko wyjątkowe wydarzenie, w którym sam również uczestniczyłem na zaproszenie ojca Tadeusza Rydzyka. Przed kilku laty. Nie będę wymieniał konkretnej daty, bo nie ma miejsca to znaczenia w tym sytuacji. W wakacje otrzymałem telefon od ojca dyrektora Radia Maria z zapytaniem, czy mam czas wolny i czy mogę go poświęcić na wędrowanie z wyjątkowym gospodarzem. Czas miałem, rodzina zgodziła się i pojechałem do Komańczy. To jedno z miejsc, gdzie był więziony prymas tysiąclecia. I tam okazało się, że tym wyjątkowym gospodarzem będzie ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Oraz, że odwiedziny kilkunastu miejsc, gdzie w bardzo trudnych czasach niewoli komunistycznej budowane były przez wiernych kościoły i kaplice i były budowane z pełnym zaangażowaniem pasterza diecezji, będą na mnie wywoływały u mnie tak wielkie wrażenie. Nie otrzymując zgody władz na wznoszenie potrzebnych kościołów, na tworzenie parafii, ksiądz arcybiskup wobec trudności prawnych i formalnych stwarzanych przez władzę znalazł sposób na to, aby mogła rozwijać się działalność duszpasterska, aby do kościołów wierni nie mieli dłuższej drogi niż 4 kilometry. Ten sposób to szybkie zbudowanie obiektu sakralnego, niekiedy w ciągu jednej nocy, jego poświęcenie i podjęcie nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. A jeśli będą kary, mówił, to poniesiemy je we wspólnocie, wy i ja i wy. I dzięki takiej postawie, wierności pasterza i wiernych, powstało ponad 400 kościołów diecezji. A ja otrzymałem wówczas tę łaskę, że owego pamiętnego lata, w ciągu kilku dni, mogłem, prowadzony przez wyjątkowego gospodarza, w towarzystwie jeszcze kilku osób, nawiedzić niektóre z tych miejsc. Zawsze budynek kościoła, terenu przylegającego do niego, był tam starannie i schludnie utrzymany. Przecież te odwiedziny nie były zapowiadane. Wierni, napotkani podczas krótkiego, stanowczo za krótkiego pobytu w każdym z tych miejsc, radowali się, że mogą nam pokazać ten swój kościół, który wznosili sami lub ich rodzice. Wyrażali też wdzięczność pasterzowi, że dzięki bliskości kościoła mogą go częściej nawiedzać. W trakcie tego naszego nawiedzenia owoców pracy duszpasterskiej księdza arcybiskupa Ignacego coraz lepiej rozumiałem postawę, jaką przyjął ksiądz arcybiskup w swej posłudze biskupiej. Za tych kilka dni przebywania z wyjątkowym gospodarzem trudno wyrazić słowami moją wdzięczność. Zawsze zachowuję w mojej pamięci te dni we wdzięcznej pamięci. Dodam jeszcze do tej radości również te nasze rozmowy przy posiłkach i nie tylko. W miejscu szczególnym zesłania prymasa tysiąclecia, gdzie wszędzie jeszcze duch tamtego przemodlenia jest obecny i odczuwalny. To tyle. Dodaję skromnie, jako moje świadectwo i dopowiedzenie o bezpośrednim spotkaniu ze świętej pamięci księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Bogu Najwyższemu niech będzie cześć i chwała, że dał nam w Polsce w trudnych czasach takiego pasterza. Rok 2012 zakończył się. Czas więc spojrzeć na to, jaki był. Przyznam, że dla mnie był to rok, w którym wraz z przebywaniem kolejnych miesięcy narastało we mnie oburzenie na postępowanie osób i instytucji sprawujących władzę w Polsce. Takiego ignorowania prawdy rzadko można doświadczyć, a już w szczególności, jeśli spojrzeć na odnoszenie się tych osób i tych instytucji do potrzeb i oczekiwań ze strony nas, ze strony katolików, to widać wyraźnie, jak jesteśmy przez nich wykluczani z życia publicznego. Szczególnie wykluczane są nasze środki społecznego komunikowania się. Tak prawdziwie, dla mnie rok 2012 pozostanie w pamięci jako rok, w którym wyraźnie władza pokazała, iż obywatele nie mogą na nic liczyć, a w szczególności zaś katolicy. Nie pozostawaliśmy w tej sprawie obojętni. Najpierw wysyłaliśmy protesty indywidualne, imienne, do piątki carów medialnych, a w kopii do Radia Maria. Zebrało się tych protestów prawie 2,5 miliona. Stowarzyszenia i samorządy lokalne przez swe statutowe organy również przesyłały protesty ujęte w swych uchwałach. A oni próbowali manipulować informacjami. Zamiast liczyć ludzi, którzy swe protesty przesyłali, imiennie znanych z nazwiska, imienia, z podpisu, mówili o listach, w których niekiedy po kilkaset protestów znajdowało się. A potem podjęli decyzję o przyznaniu miejsc na multipleksie karłowatym instytucjom, powołanym zapewne dla przejęcia miejsca, a potem podzielenia się nim z innymi, którzy te miejsca już mają. Trzeba więc było wyjść nam na ulice naszych miast i wyrazić w marszach sprzeciw wobec dyskryminowania katolików w dostępie do multipleksu. Pomyślmy, na tyle miejsc nie znalazło się dotąd ani jedno jedyne dla telewizji katolickiej Trwam. Czy można coś takiego sobie było wyobrazić? A jednak okazało się, że prognozy kształtowane przez naszą wyobraźnię są nierealne. Oni, ta piątka carów z nadania prezydenta i czerwonej koalicji medialnej, postanowiła na to wszystko nie zważać. Na nasze protesty nie przyjęli do wiadomości stanowiska nawet pasterzy naszego kościoła, którzy wyraźnie wyrazili jeszcze w styczniu, przed rokiem, przekonanie, że odwołanie od wcześniejszej decyzji negatywnej wobec telewizji Trwam będzie przez nich uwzględnione. Nie tylko nie uwzględnili tego stanowiska, ale wręcz przeciwnie, bałamucili o jakiejś niewypłacalności telewizji Trwam. Wystarczyło merytoryczne wyrażenie opinii przez panią dyrektor finansową Lidię Kochanowicz, aby obnażyć nieudolność argumentów zastosowanych przez Krajową Radę przy rozdziale miejsc na multipleksie. Naszych ponad 130 marszów w obronie telewizji Trwam wraz z tym największym we wrześniu w Warszawie zostało po prostu przez Jana Dworaka i spółkę zbagatelizowane. Co przydzielili, to już nie można podważyć, twierdzili. I tym potentatom finansowym, a w rzeczywistości ubogim spółkom, przydzielili nie tylko miejsca na multipleksie, ale nawet opłatę rozdzielili na wiele rat, bo przecież nie mają oni pieniędzy i ze względów społecznych, tak to określili, trzeba im pomóc zrealizować ich misję. A nam katolikom opowiadało się o konsultacjach społecznych, tak jakby te protesty, które wpłynęły do Krajowej Rady, nie były jednoznacznie wyrażającymi się konsultacjami. Nigdy jeszcze żadna decyzja dotycząca mediów nie była tak oprotestowana przez społeczeństwo. A oni, tych pięciu specjalistów od zaciemniania obrazu, zauważyli, że poszło im dobrze. Posłowie koalicyjni, koalicjanci, bez zmrużenia oka odrzucali, podnosząc rękę wtedy, gdy trzeba było z ich powodu, odrzucali wnioski o zbadanie przez NIK procesu koncesyjnego. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich również nie chciała sprawdzać, czy nasze oceny działania Krajowej Rady podpadają pod kryteria przypisane dyskryminowaniu katolików. W swych pismach odwracała sprawę w inną stronę, że to niby przepisy ustawy nie są jednoznaczne, co pozwalało Krajowej Radzie stosować wymyślone przez siebie kryteria. Nawet Trybunał Konstytucyjny zajął się tą niejednoznacznością przepisów i nakazał Sejmowi je poprawić. Oczywiście poprawili przy okazji, ustalając wysoki poziom opłat dla występujących i posiadających koncesję. Dobrze, że jesteśmy w tym oburzeniu i w tym sprzeciwie w jedności. Ale okazuje się, że nowe pułapki czekają na nas w nowym roku. Zanim o tych pułapkach powiem, to jeszcze kilka słów o rezultatach pracy pięciu czerwono-różowych carów medialnych. Jeden z dziennikarzy zajął się sprawdzeniem, jaki program telewizyjny zafundowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Polakom przez swe ubiegłoroczne decyzje o przyznaniu miejsc na multipleksie, i swoją opinię pan Marcin Fijołek opublikował w nowym tygodniku w sieci. Sam nie byłbym w stanie oglądać tych programów Eski, Polo, Stawki, ATM, Rozrywka, ale ów dziennikarz służbowo dokonał oceny programów tych nadawców, przedstawił szczegóły w swoim artykule, a ja tu zacytuję jedynie podsumowanie owego przeglądu. Już tytuł tego artykułu mówi wyraźnie, co swymi decyzjami dała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Polakom na multipleksie. A tytuł jest taki: Multiplex. Powtórka z tandety. Śmieszno, straszno, goło i głupio. Jeśli chodzi o szczegóły, to w następnym zdaniu, tym pierwszym zdaniu artykułu. Soft porno, 24-godzinne teledyski, disco polo i relacje odurzonych nastolatków z klubów w dyskotekach to główny przekaz mniejszych stacji telewizyjnych, które otrzymały miejsce na multipleksie. Koniec cytatu. Nie będę przywoływał już więcej cytatów z tego artykułu. Już to powinno nam wystarczyć do tego, aby z tymi informacjami pójść do tych, którzy twierdzą, że są katolikami, a jeszcze nie podpisali protestów przeciwko decyzjom Krajowej Rady dyskryminującym telewizję katolicką. Trzeba im pokazać, jakiej chcą Polski w mediach. Głupiej, gołej, tandetnej, czy po prostu Polski roboli i niewolników. Jeśli zmienią zdanie co do zasadności ubiegłego tego rozdziału, ubiegłorocznego rozdziału miejsc na multipleksie, niechaj czym prędzej wyślą swój protest, a kopię do Radia Maryja, aby był uwzględniony w naszych obliczeniach. I to jest pierwsze zadanie dla nas w nowym roku. Ale to nie wszystko. Oto z końcem ubiegłego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała się, że są jeszcze 4 miejsca na pierwszym multipleksie i że podaje ogłoszenie właśnie o możliwości uzyskania koncesji na te miejsca. Dobrze, że ojciec Tadeusz Rydzyk i jego współpracownicy przyglądną się temu ogłoszeniu. Dobrze też, że parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski po przyglądnięciu tym ogłoszeniom wydał stanowisko w sprawie dalszego etapu dyskryminowania telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Oto ogłaszając ofertę, Krajowa Rada wyjaśnia, iż to jej działanie jest odpowiedzią na tak zwane konsultacje społeczne, a z tych konsultacji wynika, że nie uwzględniono 2,5 miliona protestów przesłanych do Krajowej Rady w związku z dyskryminacją telewizji Trwam. Ale to nie wszystko. Zapisano bowiem, że celem konsultacji było poznanie opinii odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych w sprawie uzupełnienia oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej. I dalej cytuję. Przeważająca większość stanowisk przesłanych drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie multipleksu pierwszego programu telewizji Trwam. W przypadku oferty innych nadawców dostępnych obecnie drogą satelitarną lub kablową głosy uczestników konsultacji były podzielone, ale wskazywały na potrzebę powiększenia oferty o programy tematyczne, dziecięce, sportowe i podróżniczo-przyrodnicze. Co to znaczy przeważająca większość? To 90% czy więcej? Dlaczego tej informacji nie zawarto w omówieniu konsultacji? A parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski zauważył jeszcze coś więcej. Wcześniejsze określenie wyspecjalizowanego programu o charakterze religijno-społecznym zmieniono teraz na społeczno-religijne. A ponadto wpisano w ogłoszenie informację o tym, co rozumiane jest jako audycje o tematyce religijnej. Nie wystarczy im zgodność z duchem nauczania Stolicy Apostolskiej i jedność z Episkopatem Polski. Dopisano bowiem, że, tu zacytuję, audycje poświęcone tematyce religijnej będą propagowały tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Koniec cytatu. Tu widać wyraźnie, że ocenianie audycji religijnych chce na siebie przejąć Krajowa Rada i widzi je tylko w wąskim zakresie tolerancja, treści ekumeniczne oraz dialog międzyreligijny. Nic dziwnego, że zespół parlamentarny wydał swoje stanowisko. Nic dziwnego, że ojciec dr Tadeusz Rydzyk w swych wypowiedziach zwrócił uwagę na możliwość nowych manipulacji. Jakich? A oto utworzy się coś w rodzaju dawnej instytucji księży patriotów, a są tacy dla osiągnięcia spodziewanych jakichś zysków, którzy utworzą nową spółkę i będą o taką neoreligię.pl występowali. I mogą uzyskać poparcie decydentów Krajowej Rady, bo cóż to byłaby za radość odpowiedzieć na życzenie odbiorców, dając im neoreligię.pl zamiast telewizji Trwam. Powiedzą wtedy, no chcieliście społeczno-religijną, to macie, a że nie jest to telewizja Trwam, no trudno, byli inni i to kolejni potentaci finansowi i tak dalej itp. Dlatego trzeba nam z uwagą obserwować działania Krajowej Rady, wyprzedzająco sprzeciwiać się nim. Trzeba nam zastanowić się też nad tym, jaką formę protestu wybrać, tak aby obywatelski sprzeciw był bardziej dla nich dotkuczliwy, dotkliwy dla decydentów. Zaczyna się bowiem coraz bardziej władza wchodzić nam w sferę religii. Wręcz może zmieniać przez wprowadzone zapisy, zmierzać do cenzurowania audycji religijnych. Tak, teraz to widzę coraz wyraźniej. Krajowa Rada sięgała po opinie zaprzyjaźnionych z nią profesorów, aby ci krytykowali telewizję Trwam i tylko telewizję Trwam za na przykład informowanie o przebiegu uroczystości Święta Niepodległości. Aby teraz, przy realizacji nowego zadania, stwierdzić, że nie było tam tolerancji, na przykład dla aborcji i brak ducha dialogu międzyreligijnego. Znając dotychczasowe postępowanie członków Krajowej Rady, trzeba nam się na zimne dmuchać, aby potem nie otrzymać kolejny raz uderzenia, którego odwrócić się już nie da. Tak się zastanawiam, dlaczego w tak ważnej sprawie nie słyszymy głosu tych, do których błogosławiony Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu kierował pełne treści nauczanie. Gdzież jest głos środowiska akademickiego? Nie, nie chodzi mi o głos środowiska akademickiego wyrażany przez profesora X, Y, ale gremiów naukowych. Gdzież te senaty? Gdzież ta Rada Główna, która nie widzi dyskryminowania w dostępie do multipleksu katolików? Jan Paweł II do nas, do nich też mówił. Najpierw trzeba usilnie pracować nad odzyskaniem przez środowisko akademickie tradycyjnego autorytetu moralnego. Wymaga to dużego wysiłku. Można bowiem być sumieniem narodu tylko wtedy, gdy wypełnia się zadania posługi myślenia. Ale jak to realizować? I też to mówił. Odpowiedzi otrzymaliśmy również w przesłaniach Ojca Świętego do ludzi nauki. Posługa myślenia w pracy naukowej to wykazywanie naukowej dociekliwości i wnikliwości w stawianiu pytań oraz uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi. Niby to takie proste. Jeśli jednak pozbawimy ten imperatyw takich przymiotów jak dociekliwość, wnikliwość i uczciwość, to może okazać się, że droga, którą idziemy, którą idą za nami inni, prowadzi na manowce. I dlatego trzeba o tym pamiętać. A największy sukces roku 2012? Za taki uważam zorganizowanie konferencji smoleńskiej przez grupę naukowców dyscyplin technicznych. To, że mogła się ona odbyć w październiku w Warszawie, zwolennicy determinacji, właściwie można powiedzieć, że dzięki determinacji kilku profesorów z profesorem Piotrem Witakowskim na czele, ciekawe referaty, wyraźnie dowodziły o tym, że pomimo braku dostępu do bezpośrednich dowodów, że dysponując wiedzą naukową, można stosując metody badań naukowych przedstawiać argumenty uzasadniające bezpodstawność opinii zawartych w raportach MAK-u i Komisji Millera. Dobrze, że w dyscyplinach technicznych i nauk ścisłych współpraca naukowców w kraju i z ośrodków zagranicznych dała już dobre efekty. W 2013 roku będzie kolejna konferencja z tego zakresu. Czekamy też na obudzenie się środowisk medycznych, prawniczych i innych. To są dobre programy i szkoda, że instytucje do takich działań powołane śpią, udając, że nie mogą się tym zająć, bo na przykład nie mają własnej siedziby i urzędnika księgowego. Ale może te instytucje też się zbudzą. I taką nadzieją dzielę się z Wami w podsumowaniu roku 2012 i spoglądaniu na nadchodzący 2013 rok. Szczęść Boże!